Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem Icon Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa.
Bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy. Jest dzisiaj z nami analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska Instytutu Badań nad Przyszłością InFuture Institute, którą magazyn Financial Times umieścił na liście 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów. Jest z nami oczywiście dzisiaj Natalia Hatalska, która jest kobietą odważną, bo z tego, co wyczytałam, weszłaś samotnie na Fuji podczas swojej podróży do Japonii, a także przebiegłaś półmaraton solo, a do tego podczas pandemii nie próżnowałaś, bo napisałaś książkę, która niebawem będzie miała swoją premierę, książkę pod tytułem Wiek Paradoksów. Dzień dobry. I właśnie ja od razu chciałam zacząć od tego wieku paradoksów, bo to jest taka świeżynka na rynku wydawniczym, a ty przyznajesz, że ta książka jest wynikiem kryzysu, który nazywasz okresem kolizyjnym w swoim życiu. Proces twórczy zajął ci 1,5 roku, czyli z tego, co mi się wydaje, to przypadł właśnie na ten czas pandemii, kiedy byliśmy zamknięci w domach. Oczywiście wspominasz też we wstępie do swojej książki, że przemyślenia, którymi dzielisz się, pochodzą z co najmniej 4 ostatnich lat. I piszesz o tym, że Wiek Paradoksów to jest niby książka o technologii, ale tak naprawdę dotyczy ona jakości naszego życia. I obiecuję, że porozmawiamy dzisiaj zarówno o technologiach, jak i o jakości życia, ale na początek chciałam zapytać się o ten ów kryzys. Czego dotyczył ten kryzys i skąd pomysł, by się z nim uporać w tak twórczy sposób?
Kryzys wynikał z bardzo prostego powodu, prozaicznego. Ja 4 lata temu skończyłam 40 lat i po prostu dotknął mnie kryzys wieku średniego. Kryzys wieku średniego to jest taki temat, który się bardzo spłaszcza w dyskusji publicznej, raczej go obśmiewamy, ale takie kryzysy są nam niezbędne. I to też nie jest mój pierwszy kryzys w życiu, bo pierwszy taki duży kryzys przeżyłam, jak miałam 30 lat z kolei i wtedy zrezygnowałam z pracy w korporacji.
Chętnie posłucham o tym kryzysie w wieku 30 lat, bo ja niedawno też skończyłam, więc na razie nie odczuwam, ale kto wie.
To nie jest mój pierwszy kryzys oczywiście, bo pierwszy taki duży kryzys miałam w wieku 30 lat, to był 2008 rok z kolei i to był też połączony z kryzysem finansowym. Ja wtedy zrezygnowałam z pracy w korporacji i zaczęłam pracować na swój własny rachunek. I teraz takie kryzysy, one się zdarzają, one są naturalne, wpisane w nasze życie, czasami są wywołane biologicznie, tak jak na przykład, nie wiem, kryzys dwulatka, który służy po to, żeby dziecko mogło poczuć, że jest w ogóle odrębnym człowiekiem. I to jest to słynne nie rzucanie się na podłogę. Osoby, które mają dzieci, wiedzą dokładnie, o czym ja mówię. Są to też takie kryzysy, jak na przykład kryzysy nastolatków, które też pozwalają stworzyć swoją własną tożsamość, mieć swoje własne zdanie i przeciąć pępowinę, żeby już nie tak bardzo być związanym z rodzicami. No i potem są kryzysy, które zdarzają nam się w starszym wieku. Ten kryzys wieku średniego, kryzys 40-latków jest takim chyba najbardziej znanym, ale tych kryzysów oczywiście jest więcej, potem jest jeszcze kryzys 60-latków, ale są też kryzysy, które są spowodowane różnymi sytuacjami w naszym życiu i też nie ukrywam, że pandemia i sytuacja związana z pandemią miała wpływ na sposób mojego myślenia i funkcjonowania. I jest taka książka, ja też ją przywołuję we wstępie do swojej książki, Dezintegracja pozytywna Kazimierza Dąbrowskiego, która właśnie mówi o tym, że człowiek w swoim życiu wiele razy ma takie okresy kolizyjne, takie okresy, w których się rozpada, przestaje w jakiś sposób wierzyć w to, co wierzył do tej pory i potem, jeżeli dobrze przejdzie, dlatego to się nazywa dezintegracja pozytywna, bo owszem, ten czas kryzysu jest trudny, bo się rozpadamy, ale potem składamy się na jakimś wyższym, może bardziej świadomym poziomie, stajemy się innym człowiekiem, trochę w inny sposób myślimy. I ten czas, też Dąbrowski o tym pisał, bo zapytałaś mnie o twórczość, że ten moment kryzysu bywa naprawdę bardzo twórczy. I mnie się dokładnie to zdarzyło. Czyli miałam jakiś taki kryzys związany z różnymi rzeczami właśnie, z pandemią, ze zmianami, ze skończeniem 40 lat. Myślę, że gdyby ta sytuacja nie zdarzyła się w moim życiu, to tej książki bym nie napisała. Znaczy ona nie miałaby takiego kształtu, jaki ma dziś.
A jeszcze jakieś zmiany zaszły w twoim życiu pod wpływem tego kryzysu? Bo ty wspominałaś, że w 2008 roku rzuciłaś korpo życie i zaczęłaś działać na swoją kartę. Czy Czy teraz też jakąś taką decyzję wielką podjęłaś?
Nie. Raczej to były jakieś takie wewnętrzne zmiany, które skutkowały też zmianą sposobu myślenia i potem napisaniem tej książki.
Ja właśnie chciałam dzisiaj dużo porozmawiać o tych sposobach myślenia, o budowaniu swojej świadomości, tej świadomości na temat swój, ale też swojego otoczenia, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i istotne w tych złożonych, niejednoznacznych czasach, w jakich żyjemy. I ty w swojej książce piszesz coś takiego. To jest cytat: od naszej świadomości na temat tego, jak radykalnie technologia zmienia się dziś z pojedynczych narzędzi w skomplikowane, autonomiczny system decydujący o kształcie demokracji, relacji międzyludzkich i bezpieczeństwie narodowym i od świadomości, jakie mechanizmy tym systemem rządzą, zależy to, czy technologia ocali nas we współczesnym świecie. Czy mogłabyś rozwinąć tę myśl?
Tak, tak naprawdę dla mnie świadomość, też o tym piszę w książce, wiąże się z wolnością i z wolnym wyborem, bo jeżeli nie mamy świadomości, że coś jakoś funkcjonuje, to nawet wybór, który my podejmujemy, jest wyborem nieświadomym, czyli ktoś go dokonał za nas. Ja tam podaję przykład algorytmizacji życia. Czyli mamy algorytmy, wiemy, że nasze dzisiejsze życie składa się, znaczy powinniśmy przynajmniej to wiedzieć, że nasze funkcjonowanie w internecie i w świecie cyfrowym w dużej mierze prowadzone jest właśnie przez algorytmy, czyli algorytmy mówią nam, co mamy czytać, co mamy kupować, jakiej muzyki słuchać, jakie filmy oglądać. Tak, 80% filmów, które oglądamy na Netflixie, to są filmy, które zarekomendowały nam algorytmy. I teraz, jeżeli my o tym nie wiemy, że w taki sposób działa świat, czyli nie mamy tej świadomości, no to tak naprawdę nie funkcjonujemy świadomie. Te wybory są dokonywane przez nas. Nie wiemy nawet, że funkcjonujemy w jakiejś bańce, która jest zamknięta i widzimy tylko treści, które nam ktoś podał. Ale jeżeli mamy świadomość takich mechanizmów, to możemy wybrać. I wtedy mówimy o wolności wyboru. Czy ja chcę, żeby Amazon rekomendował mi książki, które powinnam kupować i wiem, że to mi zawęża świat, bo on mi pokazuje tylko te książki, które są zgodne z tematyką, którą ja wcześniej czytałam, czyli nie podpowiada mi nowych rzeczy, które pozwoliłyby mi na przykład inaczej spojrzeć na świat. I mogę powiedzieć, okej, zgadzam się, żeby w ten sposób funkcjonować, bo to mi oszczędza czas. Ja też nie chcę czytać jakichś innych rzeczy, to mi odpowiada. A mogę stwierdzić, i tak robię, że nie chcę korzystać z tych algorytmów, które podaje mi Amazon, czy z tych rekomendacji, które podaje mi Amazon, bo to mi zawęża moją perspektywę i wolę poświęcić więcej czasu i książki szukać sama, w inny sposób. I to jest mój indywidualny wybór. I faktycznie tak jest, że ja, jeżeli chodzi o Amazon, bardzo dużo zamawiam książek przez Amazon, ale nigdy nie skorzystałam z rekomendacji, które Amazon mi dał. Zawsze szukam książek w inny sposób.
Ale to jest tak bardzo źle korzystać z tych rekomendacji. My swoją drogą też wydaliśmy książkę Silniki Rekomendacji Michaela Schrega z MIT właśnie dokładnie o tym, o czym ty mówisz, że my żyjemy w takim świecie, w którym nie podejmujemy świadomych decyzji, tylko właśnie korzystamy z propozycji, które podrzucają nam algorytmy na Amazonie, na Netflixie, w Spotify'u i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to spore udogodnienie. Czasami też korzystamy przecież z poleceń naszych przyjaciół, co tam obejrzeć wieczorem.
Ale to jest co innego, kiedy poleca ci osoba, którą ty znasz, która ciebie zna, z którą masz jakąś relację, niż jakiś algorytm, któremu wydaje się, że ciebie zna. My jako ludzie jesteśmy też bardzo nieprzewidywalni. Owszem, jest jakaś przewidywalność w naszych zachowaniach, mamy jakieś swoje poglądy, podobają nam się podobne rzeczy, ale często bywa tak, i ja to piszę już w pierwszym rozdziale tej książki, że żeby zobaczyć coś zupełnie nowego, to musisz wyjść poza swoją bańkę. O tym też pisał w latach 70. ubiegłego wieku Mark Granovetter. On stworzył taką teorię słabych więzów i on mówił o tym w kontekście szukania pracy, czyli on mówił, jakby udowodnił i wykazał, że ludzie lepiej znajdują pracę, nową pracę, nie przez swoich bliskich znajomych i przez swoją rodzinę, tylko przez tak zwanych acquaintances, czyli dalszych znajomych. To jest tak zwana siła słabych więzów. I powiedział, dzieje się to tak dlatego, że ci nasi bliscy znajomi, nasza rodzina ma dokładnie te same informacje, które my mamy. Natomiast dalsi znajomi mają nowe informacje i dzięki nim my jesteśmy w stanie znaleźć nową pracę. I tę zasadę słabych więzów jesteśmy w stanie przełożyć na każdy inny aspekt naszego życia. Czyli za pomocą ludzi, którzy są spoza naszej bańki, możemy zobaczyć zupełnie inaczej świat. I to powiem, jak ja to robię w swojej pracy. My w instytucie zajmujemy się trendami i bardzo mocno specjalizujemy się w trendach technologicznych. Jakby technologia to jest nasza główna specjalizacja. Natomiast ja kilka lat temu powiedziałam swojemu zespołowi, że mamy zakaz jeżdżenia na konferencje technologiczne. Tylko mamy jeździć na Biennale Sztuki, na festiwale designu, czytać poezję, jeździć na koncerty, czyli jakby zupełnie inny obszar. I dlaczego tak powiedziałam? Dlatego, że jak jeździliśmy na konferencje technologiczne, i myślę, że to jest doświadczenie każdej osoby, która jeździ na wiele takich konferencji, po pewnym czasie masz poczucie, że cały czas rozmawiasz o tym samym, że nie ma nic nowego. Cały czas wszyscy mówią sztuczna inteligencja, 5G, internet rzeczy i tak dalej. Nie widzisz nowych obszarów i dopiero wyjście spoza tej swojej bańki, wejście w jakiś zupełnie nowy obszar, pozwala ci zobaczyć świat takim, jakim on trochę, to znaczy tak, bo my nigdy nie poznamy obiektywnie świata, tak, to nie ma takiej możliwości, ale chociaż takim, jakim on naprawdę jest, czyli jest, że jest zróżnicowany, różnorodny, ma wiele aspektów i też to w biznesie bardzo się przekłada, bo zobacz, jeżeli my funkcjonujemy w taki sposób, że jesteśmy w swojej bańce, w swojej firmy, to jest tak zwane silosowe podejście. My wiemy, że silosowe podejście się nie sprawdza. Tak? Ani konsument nie działa w silosach, czyli konsument korzysta z wielu różnych kategorii, ma różne doświadczenia i je przykłada. I tak naprawdę najwięcej inspiracji łapiemy spoza swojej własnej kategorii, ale też wiemy, że należy przełamywać silosy wewnątrz organizacji. Że takie silosowe działanie w obecnej rzeczywistości się nie sprawdza. Oczywiście algorytmy ułatwiają nam życie i nam pomagają, ale jeżeli mamy świadomość działania ich mechanizmów, no to wtedy możemy zdecydować, czy tak, chcemy się na nich opierać. To jest tak jak z mapami Google'a. Możesz zdecydować, że Google ci mówi, masz skręcić w lewo i możesz pojechać w lewo. I wiemy, co się czasami dzieje, że wjeżdżasz do jeziora albo na jakąś drogę, albo możesz zdecydować, nie. Tym razem ja wiem lepiej, powinnam pojechać w prawo.
Czyli też nie korzystać z gotowych tras, tylko po prostu mniej więcej się zorientować, gdzie się jest i własnym zmysłem orientacji spróbować dojść do punktu, do którego
oczywiście, zmierzamy. Bo nasz świat jest tak bardzo skomplikowany, że dzisiaj nie ma jakichś map i gotowych odpowiedzi. No to jest, po pierwsze mamy, konieczna jest ta zwinność, czyli agile. Tak, musimy się dostosowywać do sytuacji, ale ja też uważam, że i w biznesie, i we współczesnym świecie bardzo ważna jest intuicja. A intuicja wynika tak naprawdę z doświadczenia i wiedzy. I intuicja jest czymś takim, czego się nie da zalgorytmizować. To jest coś, co się po prostu czuje w środku.
Mhm. A powiedz, bo wspominałaś o tym, że ty na przykład nie korzystasz z rekomendacji książkowych Amazona. Czy jeszcze w inny sposób się ta twoja świadomość tego, jak technologie wpływają na nasze wybory, przekłada na twoje decyzje, chociażby zakupowe albo inne, może dotyczące podróży?
Trudno mi teraz powiedzieć, bo ja właściwie, jeżeli chodzi o podróże, to nigdy nie podróżowałam w taki sposób, jak podróżowali jeszcze nasi rodzice i dziadkowie, czyli że była wycieczka dwutygodniowa, człowiek kupował wycieczkę i na nią jechał i potem był w jakimś hotelu i tam spędzał czas. Ja nigdy w życiu nie spędzałam tak wakacji. I nawet jeszcze przed erą Airbnb, Booking i tak dalej, to zawsze sama planowałam swoje wakacje, więc trudno mi jest powiedzieć, czy to ma wpływ. To też, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja w ogóle nie korzystam z żadnych algorytmów. Oczywiście, że korzystam. Na przykład korzystam z Google Maps i bardzo często słucham tego, jak Google mi mówi, gdzie mam jechać. Czasami się też denerwuję z tego powodu.
Nie lubisz, jak ktoś ci dyktuje, gdzie masz jechać?
Oczywiście, zdecydowanie nie.
A powiedz, bo wspominałaś o tym, że to takie otwarte myślenie, moim zdaniem w ogóle taką otwartość na świat, na inne poglądy trzeba w sobie pielęgnować i to też świadomie robić, bo my mamy taką skłonność do otaczania się ludźmi, którzy mają podobne poglądy. Ja to już nieraz na przykład słyszałam od kolegów czy koleżanek, że wyrzucają ze swoich znajomych, ze swoich sieci na portalach społecznościowych osoby, które myślą inaczej i piszą inaczej o rzeczywistości, inaczej ją interpretują. A czy ty możesz jakieś wskazówki przekazać naszym słuchaczom, menadżerkom, menadżerom, liderom, liderkom, w jaki sposób oni mogą poszerzać swoje pole widzenia, bo sama wspomniałaś o tym, że w biznesie to szerokie pole widzenia jest bardzo ważne.
Z jednej strony takie wyrzucanie znajomych ze swojej własnej sieci jest zrozumiałe, bo to jest bardzo duży emocjonalny koszt dla nas, utrzymanie dwóch poglądów jednocześnie. Tak, czyli że my mamy jakiś swój pogląd i nagle ktoś wchodzi, kto go zaburza i ma zupełnie inny pogląd i nas to jakoś tak bardzo denerwuje, że rozumiem, że niektóre osoby reagują w ten sposób, że nie chcą widzieć treści tych, które publikuje ta osoba. Ale musimy pamiętać, że nasz świat nie jest światem, to mówiłyśmy o tym, nie jest światem jednej wizji. nasz świat nie jest, do czego nas się dzisiaj zmusza i do czego też robią, jakby na co mają wpływ właśnie algorytmy, że wymuszają bardzo silną polaryzację, tak? Czyli że mamy świat albo-albo. Natomiast ja to wielokrotnie już mówiłam, nasz świat nie jest światem albo-albo, tylko jest światem i. I znowu nie będę to przekładała na życie polityczne, bo to doskonale widać, każdy może przełożyć sam, przełożyć to na życie biznesowe. Mamy na przykład dzisiaj bardzo dużo mówimy o rozwoju, mamy ogromny postęp technologiczny i cały czas chcemy się rozwijać. A z drugiej strony mamy problemy jakby związane ze zmianą klimatu. I teraz moglibyśmy powiedzieć, no albo rozwój, albo przeciwdziałanie zmianom klimatu, tak? Dwie rzeczy się wykluczają, ale to tak nie działa. Musimy powiedzieć, okej, chcemy się rozwijać i jednocześnie musimy dbać o środowisko naturalne i zmiany klimatyczne. I w tym kierunku mówimy, zaczyna się mówić o zrównoważonym rozwoju, czyli takim rozwoju, który nie wpływa na środowisko naturalne. Czy kwestia daleko posuniętej automatyzacji? Wiemy, że od automatyzacji, robotyzacji nie uciekniemy, ale z drugiej strony wiemy, że automatyzacja i robotyzacja zużywa ogromne zasoby energii. I też moglibyśmy powiedzieć, no albo automatyzacja, albo oszczędzanie energii. A wiemy, że znowu idziemy w kierunku, musimy iść w kierunku II, bo od automatyzacji nie uciekniemy i jednocześnie musimy oszczędzać energię. I teraz ta postawa taka II na różnych poziomach, ona jest niezbędna, ale emocjonalnie trudna. Chodzi o to, jeżeli miałabym cokolwiek zarekomendować, żeby w sobie taką postawę wykształcać, czyli żeby nie zgadzać się na polaryzację, w którą nas dzisiaj wrzucają i algorytmy, i spółki technologiczne, i media, i politycy, i taka presja publiczna, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy jednak dawali sobie przestrzeń na to, że jest wiele rzeczywistości różnych. I to jest okej.
Presja, gdzie musisz zająć stanowisko konkretne.
Tak, dokładnie, wymaga
Nie.
się. Ja pamiętam, była ta sytuacja, kiedy były protesty związane z ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod koniec ubiegłego roku i ja napisałam taki tekst na swoim blogu, że potrzebny jest nam czas, że to, czego się najbardziej boję, to braku czasu, bo jeżeli nie mamy czasu, to nie mamy możliwości ze sobą rozmawiania. I mówiłam o tym właśnie, że wymaga się od nas zajęcia w kwestiach, które są bardzo trudne, które są czasami bardzo skomplikowane, zajęcia takiej pozycji, jaką zajmuje komputer, czyli 0 albo 1. I nie da się zająć takiej pozycji, że życie nie jest czarno-białe, że życie ma miliony odcieni szarości i że właśnie chodzi o to, żebyśmy umieli rozmawiać na ten temat, żeby jakaś była prowadzona dyskusja publiczna, bo takich tematów, które będą bardzo silnie polaryzujące, będzie bardzo dużo. Właśnie kwestia zmiany klimatu, kwestia szczepień, kwestia kryzysów zdrowotnych, z jakim się zmagamy dzisiaj, kwestia sztucznej inteligencji, kwestia inżynierii genetycznej, kwestia neurotechnologii, miliony tematów. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy my mieli w taki sposób o tych ważnych tematach, które wpływają na jakość naszego życia, rozmawiać w taki sposób, że musisz zająć albo 0, albo 1. Zresztą widzimy, że komputery zmieniają się w kierunku komputerów kwantowych, które mają pozycję 0, mają pozycję 1, ale mają też tak zwane zjawisko superpozycji, gdzie jednocześnie są 0 i 1. Tak? Czyli nawet komputer, ja wiem, że to może jakby dla nas jest trudno zrozumiałe, jak można być jednocześnie zajmować, być w dwóch pozycjach, ale tak działa i dokładnie tak powinniśmy też funkcjonować jako ludzie.
Wydaje się to bardzo trudne w realizacji, ale pamiętam twoje słowa z rozmowy z Karoliną Korwin-Piotrowską w książce Reset, w której mówiłaś o tym, że takie otwarcie na rozmowę jest wtedy, kiedy się ją zaczyna z takim podejściem, że zakładasz, że możesz zmienić zdanie, a ludzie często też nie mają takiego nastawienia w ogóle do rozmów. Raczej mają nastawienie, żeby bronić swojego zdania i ewentualnie przemilczeć wypowiedź swojego interlokutora, dać mu swoje argumenty wypowiedzieć, a potem zarzucić go swoimi argumentami. Na tym teraz polegają często rozmowy, niestety.
No tak, to jest takie przekrzykiwanie się. I to nie chodzi o to, że ja wchodzę do dyskusji po to, żeby zmienić zdanie. Nie, 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 nie. To jest, bardzo często wchodzę do dyskusji i zostaję ze zdaniem, w którym byłam, ale chodzi o samą postawę. Czyli jeżeli ja wchodzę do dyskusji z takim otwarciem, okej, okay, jestem gotowa na zmianę zdania, to znaczy, że otwieram się na słuchanie drugiej osoby. Nie muszę tego zdania na koniec zmienić. Ale jeżeli ja wchodzę do dyskusji z kolei, że chcę wykrzyczeć swoje zdanie, no to tutaj nie ma żadnej dyskusji. Tak, to jest wykrzykiwanie z jednej strony swojego zdania i z drugiej strony swojego zdania.
A ty mówisz w swojej książce i też w wielu innych miejscach opowiadałaś o tym, że masz takie nastawienie racjonalno-optymistyczne. Ja tak się zastanawiam, czy takie nastawienie też nie jest jakąś pułapką, czy na przykład nie kusicie, żeby coś podkoloryzować, bo do nas dociera bardzo dużo takich wizji przyszłości smutnych, strasznych, a optymizm jednak zakłada takie spojrzenie pozytywne w przyszłość.
Ten optymizm wynika z tego, że ja wierzę, że przyszłość zaczyna się dziś, czyli przyszłość zaczyna się od naszych wyborów, czyli my możemy tę przyszłość zmienić, ale nie wiem, czy ja jestem optymistką. Ja zawsze mówię, że jestem technooptymistką, ale ostatnio brałam udział w jakiejś dyskusji, w jakimś panelu i potem czytałam komentarze na Twitterze, że ktoś napisał, Hatalska pierwszy raz brzmiała pesymistycznie, ale myślę, że nie brzmiałam pesymistycznie, tylko bardziej racjonalnie. Ta książka też jest o takiej rezygnacji z iluzji. Myślę, że ja jestem taka bardzo realistyczna i uważam, że takie karmienie się iluzją, mówienie, że wszystko jest super, a z drugiej strony ten takie podejście, że nic się nie uda, że po prostu świat się zawali, no to ono jest, to znowu jest polaryzujące, tak? To nigdy nie jesteśmy 0-1, zawsze jest coś pomiędzy. Jest taka teoria protopii, bo to widzenie, że utopia to jest to bardzo optymistyczne, dystopia, czyli że się wszystko zawali, czyli Mad Max, to jest druga wizja, ale Kevin Kelly jest taki bardzo znany technologiczny myśliciel i on wymyślił takie słowo, które się nazywa protopia, czyli bazuje na tych słowach jako utopia i dystopia, ale ten przedrostek z przodu jest pro, od progress i process, czyli że zmiany technologiczne są niewielkie. To znaczy, one się, wydaje nam się, że wszystko idzie w złym kierunku, a tak naprawdę te zmiany, które się dzieją, one są stopniowo coraz lepsze, ale są na tyle, ponieważ są na tyle małe, to my ich na co dzień nie dostrzegamy. Dopiero jesteśmy w stanie zobaczyć je w dłuższym okresie czasu. Czyli dzisiaj nam się wydaje, że świat się zawali, ale jak sobie spojrzymy, jaką drogę przeszliśmy w ciągu ostatnich 100 albo 200 lat, to widzimy, że ta droga jest w lepszym kierunku. To jest jakby jakość naszego, standard, nie jakość, standard naszego życia zdecydowanie wzrósł. Czyli nie wiem, mamy na poziomie społecznym zdelegalizowano niewolnictwo. Kobiety mają możliwość głosowania. Na poziomie infrastruktury mamy dostęp do bieżącej wody, przynajmniej w naszej części świata. Mamy dostęp do prądu, światła, internetu. Mamy dostęp do medycyny, dłużej żyjemy. Tak, czyli widzimy, że jak standard naszego życia zdecydowanie wzrósł. Ja cały czas robię różnicę między standardem a jakością, bo standard życia wzrasta, ale pytanie, które powinniśmy sobie postawić, to jest pytanie o to, czy jakość naszego życia wzrosła, czy my jako ludzie lepiej, też faktycznie lepiej dzięki technologii żyjemy.
A twoim zdaniem żyjemy lepiej dzięki technologii? Czy nie potrafimy z niej korzystać we właściwy sposób? Pewnie będzie odpowiedź, to zależy.
Wiesz co, myślę, że jednak technologia bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia w negatywny sposób. Oczywiście poprawia, bo nie wyobrażam sobie przeżycia pandemii bez internetu, bo nie moglibyśmy się komunikować, pracować, być w kontakcie z innymi, ale jednocześnie obniża jakość, bo wiemy, że na przykład wpływa na poczucie osamotnienia. Dwa dni temu chyba opublikowałam u siebie na blogu wyniki takiego badania, które robiliśmy na grupie 700 osób w wieku 10-21 lat, dotyczące tego, jak te osoby postrzegają naukę zdalną. Cały ubiegły rok uczyły się zdalnie. No i te wyniki są bardzo przygnębiające, bo te osoby uważają, że nauka zdalna, czyli nauka bez kontaktu z drugim człowiekiem, niszczy relacje, powoduje, że te osoby czują się bardziej osamotnione, że mniej zapamiętują, gorzej się skupiają. Czyli wszystkie, na wszystkich wymiarach tak naprawdę ta nauka była oceniona źle. I to pokazuje, że jednak technologia w nadmiarze wpływa na gorsze poczucie, na gorszą jakość naszego życia, niestety.
Czy myślisz, że te same wnioski byłyby w przypadku badań dotyczących przejścia wielu firm na tryb home office?
Też tak.
Tryb pracy zdalnej.
Oczywiście, bo to nawet, ja widzę, teraz ostatnio robiliśmy rekrutację do zespołu i bardzo dużo ludzi chciało po prostu wprost mówiło, że chce pracować zdalnie. Ja nie wierzę w pracę zdalną. Pracowaliśmy przez rok zdalnie w zespole i wiem, jak to wpłynęło na tak zwany team spirit. Byliśmy po prostu jednostkami, każdy był zamknięty w swoim domu czy w swoim pokoju. Łączyliśmy się 2 albo 3 razy w tygodniu na jakieś spotkania statusowe, ale wszystkie te rzeczy, które są, jak się spotykamy fizycznie, czyli rozmawianie o kinie, o dzieciach, o rodzinie, o jakichś takich rzeczach, które budują relacje, one wszystkie umknęły, bo na takich spotkaniach przez internet nie rozmawia się na ten temat, rozmawia się tylko o projekcie. Więc ja jestem, oczywiście mamy możliwość tak zwanej cichej pracy i pracy z domu, każdy z nas raz w tygodniu, ale ja jestem zdeklarowaną przeciwniczką pracy zdalnej, bo budowanie zespołu, utrzymywanie motywacji do pracy, umiejętność oddzielania, no to nie wiem jak ty, ale ja na przykład miałam takie poczucie, że jak pracowałam zdalnie, to miałam poczucie, że pracuję 24 godziny na dobę. Jakby ten czas domowo-pracowy, one się zlały w jedno. Nie było takiego oddzielenia, okej, o 17 zamykam komputer i kończę pracę. Nie, bo tam jeszcze coś trzeba było dorobić, potem sobie usiadłam i tak dalej. Te wszystkie rzeczy to są konsekwencje negatywne. I ja wiem, że teraz jest taka wielka moda i wielki boom na pracę zdalną i być może to, co ja mówię, to jest niepopularne, ale w długiej perspektywie to będzie miało negatywne skutki.
Dziękujemy za tę przestrogę. Ja się zgadzam z tobą, że faktycznie to zaburza bardzo relacje w zespole, ale ma swoje niewątpliwe plusy, które wiele firm doceniło w czasie pandemii i też sprzyja oszczędzaniu, tak? Bo wiele firm rezygnuje chociażby z części powierzchni biurowej.
No tak, ale zaraz się zmieni prawo i myślę, że się zmieni, no bo jednak pracownik, który pracuje w domu, używa wodę, używa prąd, światło i tak dalej i pracodawca będzie musiał za te koszty ponieść, tak? Więc to tak nie do końca działa. Teraz może pracownik z tego korzysta, ale tak naprawdę to on sam za to płaci. W związku z tym, dlaczego miałby ponosić taki koszt? To jest koszt pracodawcy.
Ale nie płaci za dojazdy do firmy i nie traci czasu na te dojazdy.
Okej, tak, to faktycznie jest plus, ale zakładam, że następują też zmiany w obszarze komunikacji transportu miejskiego, czyli to, że na przykład będzie zakaz wjeżdżania samochodów do centrów miast, że bardziej będzie rozbudowany system komunikacji miejskiej, cały system mikromobilności i że te korki też po prostu znikną. Będziemy się poruszać w inny sposób.
Zdrowszy być może.
Tak.
Miejmy nadzieję. Zresztą ja ruch bardzo lubię jazdę na rowerze.
Ruch fizyczny jest nam też potrzebny, jak taki człowiek cały czas siedzi przy biurku, nigdzie się nie rusza. Ja pamiętam, mam pomiar kroków też w moim zegarku, no to jak ja siedzę cały dzień w jednym pokoju i się nie ruszam, no to mam 1000 kroków dziennie. To jest zdecydowanie za mało.
Ale biegasz, także...
No tak, dlatego biegam, dlatego
uprawiam
sport. Tak.
A planujesz maraton przebiec w najbliższym czasie?
Maraton
Bo półmaraton już za tobą.
Tak, w zeszłym roku i to 3 półmaratony właściwie zrobiłam, bo 1 półmaraton to były Mistrzostwa Świata w Gdyni w półmaratonie. Miałam pierwszy raz w życiu przebiec półmaraton, no i wtedy nastąpił lockdown. I ja tego dnia stwierdziłam, i to jeszcze była dramatyczna pogoda, bo wiał wiatr, padał śnieg, i ja stwierdziłam, nie dam się. Ja i tak ten półmaraton przebiegnę. I wzięłam plecak i w takim totalnie pustym mieście przebiegłam zupełnie sama pierwszy raz 21 kilometrów. To w ogóle jest trudne przebiec 21 kilometrów. Przebiec samemu, bez nikogo obok siebie i w zamkniętym mieście, to było takie w ogóle doświadczenie, trochę się czułam jak Tom Cruise w tym filmie Vanilla Sky, gdzie on w tym swoim śnie nagle wchodzi do miasta, które jest całkowicie puste. I ja dokładnie tak w takim mieście biegłam. Więc też takie doświadczenie przejmujące.
Tak, ja nawet pamiętam, że bo chwaliłaś się w jakimś webinarium, podczas jakiegoś webinarium, że zajęło ci to 2 godziny 7 minut, ale że po drodze się zatrzymywałaś, żeby porobić zdjęcia
tak,
temu miastu.
Tak.
A potem kolejne 2, czyli wciągający sport, czyli nowa pasja na czas pandemii, tak?
Nie, ja wcześniej już uprawiałam. Ja zaczęłam uprawiać triatlon, jak urodziłam swoją drugą córkę, czyli 6 lat temu. No właśnie po to, żeby być zdrową mamą, ponieważ mam taki siedzący tryb pracy, bardzo stresujący, i stwierdziłam, że nie chciałabym dostać na przykład ataku serca, więc zaczęłam uprawiać triatlon, czyli biegam, jeżdżę na rowerze i pływam.
Wow, szacun. Gratuluję samodyscypliny, bo to pewnie wymaga dużo samodyscypliny.
Wiesz co, mam, no właśnie tak, wymaga, i to wymaga motywacji wewnętrznej, ale dlatego mam też trenerkę, która jest moją motywacją zewnętrzną i co tydzień mi wysyła tak zwane mikro, czyli plan treningów na cały tydzień. No i staram się je.
Super. Rozumiem, że technologie też jakoś ci pomagają w wytrwaniu w tych zdrowych nawykach, bo wspominałaś o tym, że masz ten krokomierz, czy jakoś jeszcze technologie cię wspierają, przypominają ci o twoich treningach albo.
Wiesz co, ja mam zegarek, który jest takim zegarkiem dla triatlonistów, połączony ze specjalną aplikacją, który monitoruje wszystkie moje parametry fizjologiczne, najróżniejsze, łącznie ze snem. I następnie podaje mi różnego rodzaju rekomendacje i podaje mi też informacje na temat stanu mojego wytrenowania, czy w ogóle, nie wiem, analizuje to, jak układam stopy podczas biegania, czyli liczbę kroków albo zatrzymań, jakkolwiek. Więc jeżeli chodzi o sport, to ja bardzo intensywnie korzystam z aplikacji i technologii, które mi pomagają jakby optymalizować swoje wyniki.
Dziękuję Ci za ten wątek sportowy, a teraz chciałabym wrócić do technologii, bo tak się zastanawiam, bo wiesz bardzo dużo o tym, w jaki sposób są projektowane media społecznościowe, w ogóle nowe technologie i czy ta Twoja wysoka świadomość wpływa na sposób korzystania z technologii, czy zmieniasz ustawienia w swoich urządzeniach albo w mediach społecznościowych?
Tak, i to właśnie też pod wpływem różnych przemyśleń w ostatnim czasie zrobiłam sobie taki eksperyment, który polegał na tym, że zrezygnowałam na miesiąc z korzystania ze smartfona. To wynikało z tego, że ja przez to, że też jestem aktywna w mediach społecznościowych, to korzystałam czasami ze swojego telefonu 7 godzin dziennie. Bo to jakby, żeby sobie wyobrazić, jak ja pracuję, czyli pracuję na komputerze i coś piszę, ale jak dostaję powiadomienia, maile, to robię to w telefonie, czyli cały czas korzystam z dwóch urządzeń, cały czas się przełączam. I to było na tyle intensywne i to było, zdarzało się, ok, jeżeli jeszcze w godzinach pracy, to dla mnie to było ok, ale na przykład było tak, że ludzie wchodzą ze mną w dyskusję albo piszą do mnie, też w innych godzinach, tak, ja to też, i to żeby powiedzieć, ja to bardzo lubię i też chętnie odpowiadam. Ale czasami było tak, że ja mam z moimi córkami taki zwyczaj, że siedzimy razem w wannie i gadamy tam na przykład przez godzinę czy przez półtorej, a ja mam wszystkie powiadomienia z telefonu właśnie włączone w zegarku. Czyli jeżeli mam założony gdziekolwiek zegarek, to jakiekolwiek powiadomienie przychodzi, to ja cały czas mam drgania na ręce. No i zdarzało się, że ja siedzę z moimi córkami, gadamy sobie w wannie o jakichś fajnych tematach i nagle ja dostaję powiadomienie jakiegoś komentarza, który w ogóle jest nie związany z tym tematem, o którym ja aktualnie rozmawiam. I to mnie wybijało z takiego rytmu. I było tego na tyle dużo, że w lutym chyba tego roku stwierdziłam, że na miesiąc zrezygnuję ze smartfona. I przełączyłam się na dumbfona, czyli na taki telefon, który nie ma w ogóle żadnych mediów społecznościowych. Ma co prawda dostęp do internetu, ale oparty jest o ten system KaiOS, który jest bardzo prosty i raczej trudny w obsłudze. Plus to była stara Nokia, ten taki banana phone, więc ja, żeby wpisać jakąkolwiek wiadomość, to musiałam najpierw wszystkie litery alfabetu przeklikać, więc to mi zajmowało dużo czasu. No i przez miesiąc nie korzystałam z niczego, ani ze Spotify, ani z Facebooka, ani z Twittera i tak dalej. I pierwszy tydzień był trudny. Zresztą u mnie na blogu można przeczytać pamiętnik, bo pisałam właściwie nie pamiętnik, tylko dziennik z tego, co się działo w poszczególnych dniach. I na początku, jak się obserwuje ten dziennik, to widać, że każdego dnia wpisywałam, że mi czegoś brakuje, a potem tych wpisów było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i widać, że następowała jakaś taka zmiana. I faktycznie po tym miesiącu ja, zanim wróciłam do swojego smartfona, to, a wróciłam właśnie dlatego chociażby ze względu na klawiaturę i jakby szybkość działania, to odinstalowałam wszystkie media społecznościowe poza Instagramem. Dzisiaj nie mam dostępu do mediów społecznościowych. Nawet było rano tak, że ja wrzuciłam coś na Twittera, a teraz nie wiem, co tam się nawet dzieje, czy jest jakaś dyskusja, bo po prostu nie mam powiadomień. I to jest naprawdę okej. Okay. Czyli ja odzyskałam jakąś swoją, znowu to jest właśnie ta świadomość, że to ja decyduję, w jaki sposób będę korzystała z technologii, jak będę korzystała z mediów społecznościowych. I teraz korzystam z Facebooka. Oczywiście to nie jest tak, że nie korzystam, ale korzystam z Facebooka, LinkedIna, Twittera
Na komputerze.
na komputerze. Czyli to wymaga ode mnie, że muszę wpisać do przeglądarki, przypomnieć sobie, że mam to zrobić. Nie mam cały czas takich powiadomień push, jak było to wcześniej.
Ja specjalnie wymyślam jakieś takie trudne hasła, których nie mogę zapamiętać, więc nie wpisuję ich sobie, nie wpiszę ich sobie w telefonie. Mam tylko na swoim prywatnym komputerze Facebook i Instagram, ale zamierzam sobie zainstalować Instagram na telefonie. Natomiast no, media społecznościowe pożerają czas, bo są bardzo łatwe w obsłudze. To, co mówiłaś, trudniej jest korzystać z internetu, jeśli musisz każdą literkę osobno wpisywać i tak dalej, a o wiele łatwiej korzystać, jak możesz sobie wszystko przeskrolować, jeszcze powpisywać auto-uzupełnianiem jakieś treści. No, zdecydowane ułatwienie.
Plus też musimy pamiętać, że media społecznościowe projektowane są w taki sposób, żebyśmy my spędzali w nich jak najwięcej czasu. Czyli właśnie powiadomienia push, kolory ikonek, to, że nie wiem, nagle wyświetla ci się informacja z Instagrama, że Natalia Hatalska opublikowała po długim czasie wpis, tak? W ogóle byś tam nawet nie zajrzała, ale takie powiadomienia one są stale i cały czas, a jak już wejdziesz, to potem się pojawia kolejna rzecz i kolejna. I po co to jest? Po to, żebyśmy my spędzali tam jak najwięcej czasu, bo nasz czas to równa się pieniądze dla właścicieli tych serwisów. Teraz nawet sobie popatrzmy, czy właściciele tych serwisów doszliby do takiego miejsca, w którym dzisiaj są, gdyby spędzali w tych mediach społecznościowych tyle czasu, ile my w nich spędzamy. Tak, to jest jeden z paradoksów.
Natalia, ty w swojej książce Wiek paradoksów, my dzisiaj o wielu paradoksach w ogóle mówiłyśmy, wspominasz o tym, a w zasadzie zachęcasz swoich czytelników do tego, by zadawali więcej pytań. I ja chciałam cię poprosić o to, żebyś podpowiedziała, jakie to mają być pytania i w ogóle jak twoim zdaniem dzisiaj się powinno zadawać trafne pytania.
No, uczę tego moje dzieci, że każde pytanie jest dobre i żeby nie pozwolić nigdy nikomu, żebyśmy się bali zadawać pytań. I tych pytań jest, myśmy dzisiaj zadały bardzo dużo, w trakcie nawet tej rozmowy bardzo dużo pytań, ale tych pytań będzie zdecydowanie więcej, bo ja w książce piszę między innymi o neurotechnologiach, czyli o technologiach dotyczących, jakby związanych z przyjmowaniem informacji, z przejmowaniem na przykład naszych myśli, albo w ogóle z informacji, które pochodzą z naszego mózgu. Czyli mówiłam na przykład, że mój zegarek, i to już dzieje się dziś, bo na przykład mój zegarek monitoruje mój sen, czyli analizuje, jak ja spałam w ciągu nocy, ile godzin, ile razy się przebudzałam, a jak się przebudzałam, to na jak długo, ile czasu byłam w fazie REM, a jak byłam, ile byłam w fazie snu głębokiego, jakkolwiek. To są dane, które dotyczą funkcjonowania mojego mózgu i które można bardzo łatwo zmonetyzować w taki sposób, że jeżeli masz taką analizę mojego snu, no to można powiedzieć, że można stwierdzić, czy ja cierpię na bezsenność, czy nie. A jeżeli cierpię na bezsenność, to możesz oferować mi reklamy produktów właśnie na tę chorobę i czy na tę przypadłość. Więc to są pytania o to, bo na tym się oczywiście nie zakończy. Wiemy, że na przykład Facebook testuje, zresztą no nie tylko Facebook, też Elon Musk w ramach Neuralink, możliwość odczytywania naszych myśli. To jest po to, żebyśmy my mogli sterować urządzeniami nie tak jak teraz za pomocą dotyku czy nawet głosu, tylko właśnie, żebyśmy mogli sterować za pomocą myśli. Ja pamiętam 2 lata temu byłam, wspominałaś o Fuji, czyli jak byłam w Japonii, to widziałam taki samochód, który Nissana, to był concept car oczywiście, który właśnie reagował na intencję ruchu osoby jadącej. Czyli ja jechałam, załóżmy, że jechałam tym samochodem, czyli jeżeli jechałabym tym samochodem na jakiejś górskiej drodze i pomyślałabym tylko, że chcę skręcić, bo to jest wąska górska droga, to system odczytywał tę myśl, że ja chcę skręcić i już przygotowywał kierownicę, jakby cały system wspomagania, żeby ten skręt był łatwiejszy. I teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli system może odczytać moją, to znaczy jeżeli system reaguje na moje myśli, to też działa w drugą stronę, czyli system będzie mógł te myśli kiedykolwiek odczytać. I teraz to jest pytanie właśnie o dostęp do czegoś, co jest bardzo intymne. Właśnie do trochę taki rok 1984 Orwella.
Ale straszne. No jak tutaj zostać optymistką?
Na przykład Chile wprowadza poprawkę, zmiany w konstytucji, żeby właśnie był zapis w konstytucji dotyczący tego, że nasz mózg powinien być chroniony prawem. Czyli kto może mieć do niego dostęp, co się dzieje z tymi danymi, czy że wszyscy ludzie mieli możliwość tak zwanej augmentacji mentalnej, czyli że jeżeli wejdą technologie usprawniające człowieka, które będą pozwalały na lepsze funkcjonowanie umysłu, to chodzi o to, żeby one były dostępne dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla tych, którzy mają pieniądze. Więc Takich pytań jest bardzo dużo, bo tak, oprócz neurotechnologii piszę też o inżynierii genetycznej, czyli o modyfikowaniu genetycznym ludzi. Mówię o kwestii dostępu do internetu, czyli na przykład w ogóle wyłączeniu internetu. Mówię o społeczeństwie hybrydowym, czyli społeczeństwie, które składa się z ludzi i robotów, gdzie zaczynamy wykorzystywać roboty społeczne, których głównym celem jest interakcja z drugim człowiekiem do zajmowania się najbardziej wrażliwymi grupami społecznymi, na przykład dziećmi, albo osobami, które chorują na demencję starczą albo chorobę Alzheimera. Czy chcemy, i znowu to jest pytanie, czy chcemy mieć takie społeczeństwo, gdzie drugim człowiekiem nie zajmuje się drugi człowiek, ale zajmuje się nim robot? Czy uważamy, że to jest okej? Czy świat, w którym mamy dostęp do naszych myśli, jest światem, to co w Chinach na przykład już dzisiaj jest wykorzystywane, są takie technologie, bardzo niewielkiej wielkości, które wkłada się pod czapką, które cały czas mierzą aktywność mózgu osób, na przykład, które są kierowcami, no może nie wiem, operatorami kolei szybkich prędkości, żeby to ze względów bezpieczeństwa zobaczyć, czy na przykład one, te osoby nie zasypiają. Ale możemy sobie wyobrazić docelowo, że to będzie taki, że technologia kiedyś pozwoli nam na odczytywanie myśli. Czy zgadzamy się na to, żeby pracodawca, no bo tu mamy pracodawcę, który zatrudnia kogoś, miał dostęp do naszych myśli w taki sposób, jak dzisiaj ma dostęp do naszej skrzynki odbiorczej, tak? Zgodnie z prawem każdy pracodawca może przejrzeć skrzynkę odbiorczą czy nadawczą swojego pracownika. I to są pytania tego typu. Natomiast nie zadamy tych pytań, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak funkcjonuje nasz świat, jakie technologie już są dostępne, kto nad nimi pracuje.
Ale pytanie, czy my poznamy odpowiedzi? I czy jesteśmy w stanie dotrzeć do odpowiedzi, bo to się chyba rozstrzygnie dopiero wszystko w
przyszłości,
prawda?
Ja w książce nie chcę zdradzać, ale w książce stawiam taką tezę, że te odpowiedzi, właśnie dlatego tak ważne jest, żeby mieć to podejście i żeby szukać wspólnych wartości, bo różnorodność jest wartością.
Wyprzedziłaś moje pytanie, a to bardzo dobrze, bo o wartości chciałam porozmawiać z tobą.
Wartością naszego świata jest różnorodność i my się różnimy, mamy różne poglądy i to jest super, ale są pewne wartości, co do których my jako ludzie się zgadzamy. My wiemy, że miłość jest dobra, że piękno jest dobre, że przemoc jest zła, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. I nawet robiliśmy ostatnio takie badanie, gdzie zapytaliśmy ludzi, to była taka ankieta ilościowa, zapytaliśmy, tam było chyba około 300 osób wzięło w niej udział, zapytaliśmy, czy zgadzasz się z tym, że istnieją pewne wartości, które są wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich poglądów. I ponad 80% respondentów odpowiedziało tak. To znaczy, że my na takim poziomie wewnętrznym, gdzieś tam głęboko w środku, w sercu, wiemy, że są pewne wartości, które nas łączą. I tych wartości powinniśmy dzisiaj szukać. Nie szukać tego albo-albo, tej polaryzacji, tylko szukać tego, co nas łączy. Właśnie, żebyśmy mogli wspólnie odpowiadać na takie pytania, które zadawałyśmy.
To nawet też kojarzę, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do zarządzania zespołem międzypokoleniowym, w którym są przedstawiciele różnych generacji, którzy bardzo się różnią chociażby podejściem do pracy, sposobem pracy i pod wieloma innymi aspektami. I żeby nimi zarządzać, warto zacząć od zdefiniowania wspólnych wartości, które będą jakimś takim spoiwem dla tego zespołu.
Właśnie siedzę i widzę na ścianie, mamy spisane nasze wartości. Też mieliśmy kiedyś takie zadanie w zespole, chyba 2 lata temu zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, że najpierw spisaliśmy wartości, które są dla nas ważne, indywidualnie dla członka każdego zespołu, a potem okazało się, że one są wspólne, że właściwie wypisaliśmy pojedynczo wartości, które są dla nas wspólne. I te, które uznaliśmy, że są wspólne, wypisaliśmy sobie, że to są nasze wartości jako naszej firmy. I to nam zdecydowanie pomaga też w pracy. Mamy też bardzo różnorodny zespół. Ja zresztą tak buduję zespół, że zawsze każdą nową osobę zatrudniam, która jest zupełnie inna od całego zespołu, ma zupełnie inne kompetencje, ale są wartości, które nas łączą. Tak,
ale to wymaga też dużej otwartości, bo szefowie to lubią mieć takich pracowników, którzy się z nimi zazwyczaj zgadzają. Czytając fragmenty twojej książki, natknęłam się na wątki dotyczące kwestionowania status quo. W ogóle wszyscy teraz mówimy, że to kwestionowanie status quo jest bardzo ważne, sprzyja innowacjom i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak się wszystko kwestionuje, będąc w zespole, to można się stać taką persona non grata. Trudno znaleźć chyba taką równowagę między tym kwestionowaniem
a byciem. Bo to nie chodzi o kwestionowanie dla samego kwestionowania. To chodzi po prostu o zadawanie pytań. Tak? Jakby czasami warto zrobić krok wstecz i powiedzieć sobie, czy to jest ten kierunek? Czy to mi pasuje? Albo właśnie, żeby ktoś inaczej Nawet czasami, jak ja słucham, mam młode osoby w zespole i bardzo lubię ich słuchać, właśnie dlatego, że one mają zupełnie inną perspektywę, zupełnie inne spojrzenie na świat. I czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy, ale dzięki temu ja wczoraj, nawet bo zmieniliśmy siedzibę, zmieniam temat, ale jestem, robię dygresję, ale jestem w temacie. Zmieniliśmy siedzibę, jesteśmy teraz na terenie Stoczni Cesarskiej, czyli tutaj, gdzie tego historycznego miejsca w Gdańsku. I obok nas jest takie centrum, Stocznia Centrum Gdańsk. To jest ulica Elektryków, gdzie tam się odbywają koncerty i jakieś spotkania. Takie bardzo artystyczne miejsce. I dalej jest stocznia pisana przez stocznia. I siedziałam sobie tam chyba wczoraj przez 2 godziny i obserwowałam ludzi. Właśnie po to, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają, co oni mówią, jakie mają tematy, jakie muzyki słuchają, co ich interesuje. I to byli zupełnie inni ludzie. To jest naprawdę super doświadczenie, żeby sobie popatrzeć na, właśnie żeby, nie żeby zakwestionować, tak jak powiedziałam, dla samego zakwestionowania, tylko żeby popatrzeć na ten świat w miarę możliwości obiektywnie, no takim, jakim on jest, a nie przez jakieś filtry i swoją soczewkę.
Tak, liderzy mają bardzo trudne zadanie w dzisiejszych czasach, bo ta złożoność świata z dnia na dzień się zwiększa, a oni mimo tego kwestionowania status quo przez pracowników, zadawania różnych pytań przez pracowników i zadawania własnych pytań, i tak ostatecznie jakąś decyzję muszą podjąć.
No tak, oczywiście, trzeba zawsze podjąć jakąś decyzję, dlatego powiedziałam, intuicja jest bardzo ważna. Ja wiem, że to też jest niepopularne podejście, że raczej wolimy tutaj Excel, tabelki, liczby i jak tego nie mamy, to nie, 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 to wtedy decyzja jest nieudokumentowana, ale tak jak powiedziałam, są pewne rzeczy, które my czujemy, no gdzieś tam, w żołądku na przykład. I intuicja jest o tyle ważna, że tak jak powiedziałam, ona, intuicja to nie jest coś takiego, co jest jakiegoś takiego ulotnego i nie wiadomo, co to jest. Intuicję człowiek ma wtedy, kiedy ma wiedzę i doświadczenie. A my bardzo często zagłuszamy tę intuicję i idziemy w kierunku jakichś tabelek, które niekoniecznie, tabelka nam nigdy nie pokaże świata takim, jakim on jest. Pokaże nam jakąś statystykę, ale nie pokaże nam prawdziwego świata, więc ja osobiście, oczywiście my stosujemy metody ilościowe w badaniach, ale ja jestem zdecydowanie większą fanką metod jakościowych. Czyli takiego prawdziwego.
Czyli jak można pielęgnować swoją intuicję? Rozumiem, więcej czytać, nie tylko książki z rekomendacji Amazona, ale również zupełnie, na zupełnie inne tematy, odkrywać jakieś...
Wiesz, to ja powiem, jak na przykład robiłam sobie ten eksperyment, gdzie nie miałam smartfona, to nie miałam, ja bardzo dużo słucham muzyki i słucham muzyki na Spotify, no ale ponieważ nie miałam smartfona, więc nie mogłam słuchać muzyki i ponieważ jeżdżę samochodem, i zawsze jadąc samochodem do pracy słuchałam muzyki ze Spotify, no to nie mogłam tego robić, to włączałam radio. I oczywiście mogłabym słuchać głównie Chili Z, bo to jest moje ulubione, jakby to jest mój ulubiony gatunek muzyczny, ale zrobiłam sobie taki eksperyment, że codziennie słuchałam innej rozgłośni radiowej. Czyli słuchałam Tok FM, Antyradia, Radia Maryja, Chili Z, RMF, RMF Max, właśnie wszystkie rozgłośnie. I to było w ogóle dla mnie niesamowite doświadczenie, bo miałam poczucie, już nawet nie mówię o samej muzyce, która była różna w różnych kanałach, ale najfajniejsze były te audycje, które były prowadzone z ludźmi, czyli na przykład, że słuchacze dzwonili. I miałam takie poczucie, że jednym kliknięciem przenoszę się do różnych światów, że to są takie kule, jak czasami pada śnieg, są takie kule szklane i w nich pada śnieg i tam są takie zamknięte światy albo zamknięte miasta. To te rozgłośnie były dla mnie takimi zamkniętymi kulami, bo każda z nich mówiła o innym, o innej rzeczywistości, w inny zupełnie sposób. Fantastyczne doświadczenie, polecam właśnie po to, żeby otwierać się na innych.
Bardzo, bardzo czuję się zainspirowana, na pewno skorzystam z tej propozycji. Dzisiaj czeka mnie długa podróż, więc w sam raz. Ja sobie zrobię takie może półgodzinne sesje na początek. A powiedz, bo wspominałaś, że przyczyną napisania tej książki był kryzys. Czy ten kryzys też wpłynął jakoś na twój system wartości?
Bardzo ciekawe pytanie. Na pewno wpłynął na mój inny sposób postrzegania świata i technologii. Czyli na przykład to, że zaczęłam z tego korzystać bardziej świadomie. Myślę, że bardzo duża rzecz, że jakby otrząsnęłam się z jakiejś iluzji, czyli rzeczy, które wydawały mi się kiedyś prawdziwe, tak naprawdę były tylko iluzją, więc jakby to zarzuciłam. Zyskałam chyba ten bardziej realistyczny wymiar, ale te wartości, które są dla mnie bardzo ważne, one takie pozostały.
Czyli uniwersalne, ponadczasowe. kryzysy się tych wartości nie imają.
Proszę. Czasami je dotykają, oczywiście, ale wydaje mi się, że te, które były dla mnie ważne, one są nadal ważne.
A czy one są tak bardzo prywatne, że nie chcesz o nich rozmawiać, czy zainspirujesz naszych słuchaczy swoimi wartościami?
Część jest na tyle uniwersalna, że mogę o nich opowiedzieć. Oczywiście to są, tak jak mówiłam, dla mnie jest wartością różnorodność, dobro, miłość, poczucie sensu, mądrość, prawda, otwartość, odwaga. To są wartości, które są dla mnie niezwykle cenne.
Bardzo ci dziękuję. Ja nie chciałam być zbyt wścibska i przekraczać jakiejś granicy, natomiast myślę, że warto ludziom przypominać o takich uniwersalnych wartościach, bo w tym świecie szybkim czasami też łatwo jest się zatracić. Chciałam poprosić cię o zdradzenie jakiegoś sekretu, bo nasz podcast to są sekrety mistrzów i w tym podcaście dzielą się rozmówcy sposobami na zwiększenie efektywności, zachowanie dystansu do wyników chociażby swoich badań czy otoczenia, pielęgnowanie relacji z bliskimi, rozładowanie stresu, zmęczenia. Jest spora dowolność tematyczna, ale jakiś sekret trzeba zdradzić w zawodowym.
No myślę, że ten sekret już powiedziałam. To jest uprawianie sportu. Jedna rzecz to jest uprawianie sportu, a druga rzecz to jest samotność. Ale samotność nie w znaczeniu, bo jakby my mówimy o samotności, mając na myśli osamotnienie, czyli dzisiaj mamy epidemię osamotnienia, tego, że nie umiemy nawiązywać relacji z drugim człowiekiem. Samotność jest z kolei umiejętnością bycia w kontakcie samemu ze sobą i czucia się dobrze samemu ze sobą, spędzania czasu samemu ze sobą. I to są takie momenty, które są nam potrzebne, bo dzięki temu my lepiej funkcjonujemy w świecie. Jak lepiej siebie znamy, to lepiej też wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem. I ja takie pojedyncze dawki samotności sobie czasem robię. Czyli w 2018 roku, i o tym też piszę w książce, wyjechałam sama na Spitsbergen. Sama też wchodziłam nocą na Fuji w Japonii. Sama, można powiedzieć, no sama, no jestem zawsze w teamie, takim dwu- albo trzyosobowym, kiedy chodzę po wysokich górach, ale i tak jestem przywiązana liną w jakiejś odległości 3 do 5 metrów od osoby, z którą idę, więc też mam takie poczucie samotności, bo jestem sam na sam ze swoim oddechem, ze swoim strachem, ze swoim zmęczeniem. I to jest coś, co jest mi bardzo potrzebne i co pozwala mi zachować balans. Jak na przykład mam jakąś rzecz, która jest dla mnie trudna albo do przemyślenia, to ja się zamykam gdzieś zupełnie sama, odcinam od bodźców. Tak, jestem samotna po prostu wtedy.
Mhm. Ja też dowiedziałam się, przygotowując się do naszej rozmowy, że lubisz przekraczać granice. I chciałam się podpytać, skąd takie zamiłowanie i jaką granicę być może ostatnio przekroczyłaś.
Wiesz co, ja w ogóle przekraczam swoje granice we wszystkich możliwych wymiarach, ale to nie zawsze jest dobre, czyli przekraczam i fizyczne, i psychiczne swoje granice, więc raczej bym nie powiedziała, żeby przekraczać te granice, tylko raczej, żeby o nie zadbać. I właśnie ta umiejętność dbania o swoje granice jest bardzo ważna, ale nie ukrywam, że na przykład imponują mi bardzo sportowcy, bo oni pokazują rzeczy, które wydawałoby się, że są niemożliwe dla człowieka, i bardzo lubię obserwować na przykład olimpijczyków czy zawodowych sportowców i patrząc na ich ciało, na to, co oni osiągają, jak to robią, to zawsze sobie myślę, że muszą mieć, to nie chodzi tylko o ich ciało i ich siłę fizyczną, ale przede wszystkim o siłę psychiczną.
Mhm. Wiek paradoksów, pisałaś 1,5 roku. Coś ci sprawiło trudność? Coś było dla ciebie wyzwaniem podczas tego procesu twórczego?
Chyba samo pisanie w ogóle, bo ja oczywiście pisałam wcześniej i pisałam teksty i dosyć długie teksty, ale teksty na blogu czy raporty to nie jest ta sama skala, co pisanie książki. Więc ja musiałam się nauczyć pisać książkę też, sama ze sobą. Jak na pewno zauważyłaś, ja robię bardzo dużo dygresji. I to mówiąc, więc pisząc też robiłam bardzo dużo dygresji. Więc w mojej książce jest 400 przypisów. Albo więcej, które myślę, że stanowią drugą książkę, bo tam jest tyle wątków poruszonych różnych, a i tak nie weszły wszystkie, bo część rzeczy po prostu wyrzuciłam, może wejdą do jakiejś innej książki w innym miejscu.
Więc to było to wszystko wynika z tego.
To jakby wyzwaniem dla mnie było ustrukturyzowanie swoich myśli.
To też pewnie wynika z tego twojego przekonania, że czy też założenia, że świat nie jest czarno-biały, więc dużo wątków trzeba poruszyć, żeby dać pełny obraz tego świata. Natalia, bardzo ci dziękuję. Ostatnie pytanie dotyczące tego, kiedy się ten wiek paradoksów zaczął i kiedy, miejmy nadzieję, że się skończy? Czy on się jednak w
On się
ogóle
chyba
nie
nie
skończy?
skończy. On się chyba nie skończy. A zaczął się, myślę, że wraz z nadejściem internetu i nowoczesnych technologii. Ja jako cezurę pokazuję i opowiadam tam właśnie w pierwszym rozdziale, że jest to rok 2000. Dla mnie przynajmniej to był rok 2000.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zachęcamy do lektury Wieku Paradoksów oraz takiego otwartego myślenia, zadawania pytań i pielęgnowania swojej świadomości. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję bardzo.